Otwórzmy Ewangelię według świętego Jana na rozdziale pierwszym. Będziemy dzisiaj czytali wersety od 4 do 9. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości. Ten, który był prawdziwą światłością, który oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Żyjemy w czasach niezwykłych dla Kościoła. Otóż żyjemy w czasach, kiedy światłość Chrystusowa świeci i jest dostępna dla wszystkich ludzi. Na początku Ewangelii Jana czytaliśmy, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. I musimy po raz kolejny stwierdzić i jednoznacznie powiedzieć, prawdziwe życie, prawdziwe światło, które rozbłyska dla ludzi, którzy żyją w ciemności grzechu i nieznajomości Chrystusa Pana, naszego Zbawiciela, tym światłem jest Słowo Boże. I bez studiowania Słowa Bożego, bez Jego poznawania, bez Jego rozważania nigdy Chrystusa Pana nie poznamy. I jeżeli światło ma być obecne w życiu każdego z nas, każdego dnia naszej ziemskiej pielgrzymki, to musimy badać Pisma, musimy je czytać i musimy stawać przed lustrem Słowa, żeby w Jego światłości była widoczna cała nasza natura, wszystkie nasze niedoskonałości, ale jednocześnie, żeby w tym wszystkim przejrzeć i zobaczyć doskonałość Chrystusa, doskonałość Jego ofiary, doskonałość Jego życia, doskonałość Jego postępowania i żebyśmy przy tej doskonałości stawali i na niej zupełnie bazowali. I nie jest rzeczą przypadkową, że Chrystus Pan, kiedy rozmawiał z uczonymi w Piśmie, z Żydami, którzy studiowali i badali Pisma, zwracał uwagę na ważność Pism Starego Testamentu. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale, w wersecie 39 czytamy: badajcie Pisma. Sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. I rzeczywiście w Pismach, w Słowie Bożym, które przemawia od pierwszego wersetu Biblii do ostatniego, jest życie. Jest życie wieczne, bo jest tam obecny Chrystus, ten, który jest przedwiecznym Słowem Bożym, który wszystko stworzył i który też wszystko osądzi i który przyszedł po to, żeby oświecić każdego człowieka, żeby każdy człowiek stanął w świetle Słowa Bożego i albo był przez to Słowo potępiony, albo zbawiony. Więc jeśli chcesz poznać Chrystusa, nie ma innej drogi niż droga Słowa. Nie ma innej drogi niż badanie Pism, niż rozważanie ich, niż czytanie, niż też branie udziału w niedzielnych nabożeństwach, kiedy mamy publiczny wykład Słowa Bożego. I nie ma innego sposobu poznania Chrystusa. Nie można go poznać przez sen, nie można go poznać przez wizję, nie można go nawet poznać przez jakieś doświadczenie swojego życia. Bo wszystkie te rzeczy tak naprawdę dają nieprawdziwy, złudny obraz Chrystusa. Jedynie Słowo Boże. które jest objawione przez Boga. Jedynie Słowo Boże zapisane na kartach Starego i Nowego Testamentu pokazuje nam charakter Chrystusa, pokazuje nam, jaki On jest i że On jest jednocześnie i barankiem, i lwem. Że On jest tym, który jest pełen łaski, ale też tym, który jest sprawiedliwym sędzią i osądzi wszystkich. Słowo Boże pokazuje zupełną prawdę. Jest tym światłem, gdzie widzisz wszystko i nic nie może się przed Nim ukryć. W Nim było życie, mówi Jan. W Nim, zarówno w Chrystusie, który jest dawcą życia, jak i w Nim w Słowie Bożym. I zaniedbanie Słowa Bożego jest zaniedbaniem Chrystusa i jest wykroczeniem przeciwko Bogu, który Słowo dał, żebyśmy mogli Go poznać i żebyśmy mogli zrozumieć Bożą naturę, ale też żebyśmy zrozumieli naturę człowieka. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. I Chrystus, ta światłość dana od Boga i Słowo Boże, tożsame z Chrystusem, są jedyną światłością. W Księdze Izajasza, w 9 rozdziale, w 2 wersecie, prorok przekazywał Boże Słowa. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkający w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość. I dla nas, zbawionych z pogan, świadomość, że Jezus jest światłością daną tym, którzy chodzili w ciemności, jest szczególną, wielką radością. My, którzy byliśmy dalecy od przymierzy, którzy byliśmy dalecy od Izraela cielesnego, w Chrystusie zostaliśmy oświeceni, w Chrystusie zostaliśmy włączeni w poczet Izraela. I stało się to wszystko dzięki światłu Słowa Bożego. Stało się to dzięki temu, że apostołowie i ludzie pierwszego Kościoła na poważnie wzięli przesłanie, że Chrystus jest przedwiecznym Słowem Boga. Wzięli na poważnie przesłanie, że życie i światłość dana ludziom jest w Słowie. Nie jest w cudach, nie jest w znakach, nie jest w wizjach i snach, ale jest w Słowie Chrystusowym, w Słowie Bożym. I wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie, jak pisał apostoł Paweł, przez Słowo Chrystusowe. Więc co to znaczy być człowiekiem, który żyje w światłości? Oznacza to nie więcej, nie mniej, tylko człowiekiem, który jest posłuszny Chrystusowi Panu. A posłuszeństwo to jest widoczne w uległości wobec czytanego, zwiastowanego też Słowa Bożego. W tym, że nie chcemy wzniecać własnej światłości. Nie chcemy ustanawiać innego sposobu zbawienia czy funkcjonowania Kościoła poza tym, który mamy objawiony w Słowie Bożym. Wierzymy bowiem i wiemy, że to Słowo jest światłością daną od Boga. Że to Słowo zostało dane po to, żebyśmy nie żyli w ciemności, żebyśmy nie żyli w jakichś przesądach, w ludzkiej nauce, ale w Bożym objawionym Słowie, które jest doskonałe i w którym nie ma cienia błędu. Jeżeli ludzie przez wieki chcieli wzniecać inny ogień, i chcieli mieć inną światłość niż światłość Słowa Bożego, to zawsze kończyło się to duchową katastrofą. Piraci w dawnych czasach, żeby łupić okręty, palili takie ognie, które miały na celu zaprowadzenie statków do rozbicia. Były ognie palone jako latarnie, żeby ludzie na morzu mogli się poruszać bezpiecznie. I wtedy piraci, szli ludzie, chcąc wprowadzić marynarzy w błąd, rozpalali inny ogień, żeby kierować ich ku niewłaściwej światłości, żeby prowadzić ich ku śmierci, ku złupieniu, ku zniszczeniu. I dzisiaj również diabeł postępuje w sposób bardzo podobny. Jest światłość Boża, objawiona w Słowie Bożym, zamknięta, doskonała i nic do tej światłości dodać nie można. W tej światłości jest życie, a poza nią nie ma życia i nie ma prawdziwej, Bożej, dobrej światłości. Co robi diabeł? Pokazuje, że są inne światłości od Chrystusa Pana, od Słowa Bożego. Że może być światłość jakiegoś objawienia, że może być światłość jakiejś tam nauki, że Kościół dzisiaj może lepiej oddawać Bogu cześć niż w czasach apostolskich, czy tuż po apostolskich i następuje rozbicie. I zamiast dojść do górnej Jerozolimy, zamiast zatrzymać się w bezpiecznym porcie, wielu ludzi ląduje jako rozbitkowie w wierze, gdyż niewłaściwe światło nimi kierowało i doprowadziło ich do niewłaściwego miejsca. I Słowo Boże nam o tym wielokroć mówi, że diabeł przybiera postać anioła światłości po to, żeby ludzi zwieść, po to, żeby ludzi doprowadzić nie do miejsca zbawienia, ale do miejsca potępienia. Dlatego też apostoł Paweł, kiedy przemawiał na Areopagu, wypowiedział ważne słowa, które i my musimy wziąć pod uwagę. Są one zapisane w Dziejach Apostolskich, w 17 rozdziale, w wersetach 30 i 31. Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości. Teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom upamiętać się, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Teraz więc wszędzie Bóg nakazuje wszystkim ludziom upamiętać, zrozumieć swój grzech i zrozumieć świętość Boga. I Bóg pomija czasy nieświadomości, kiedy światło nie było tak łatwo dostępne, jak było dostępne w czasach już apostoła Pawła. A w dzisiejszych czasach to światło jest o wiele łatwiej dostępne dla wszystkich. Nabyć Biblię, czytać Słowo Boże, dzisiaj w świecie zachodnim może każdy. Nie jest to żaden problem. Mieć kontakt codziennie ze światłością. Może każdy człowiek, który potrafi czytać i winien to robić. I nikt nie ma do nikogo pretensji, że ten potknie się, gdy jest ciemność. Ale gdy ktoś pośrodku światłości, kiedy wszystko jest jasne i oczywiste, potyka się, w kółko upada, w kółko grzeszy, to jest to sytuacja, kiedy ludzie nic już nie będą mieli na swoje usprawiedliwienie, bo w końcu prawdziwa światłość świeci. Jest dostępna, jest na wyciągnięcie ręki i każdy może, a nawet powinien z nią się skonfrontować. I nauka o Słowie Bożym, o Jego ważności dla Kościoła jest nauką tak podstawową, że tutaj trudno z nią dyskutować. A jeżeli ktoś mówi, że Słowo Boże jest niedoskonałe, niepełne, że On potrzebuje prywatnego, innego objawienia do swojego życia, to jest tak, jakby stwierdzał, to nie jest światłość doskonała. To nie jest światłość, która jest w stanie mnie zmienić i pokazać właściwy kurs dla mnie. To jest pomniejszanie Chrystusa i stwierdzenie, że On jest niedoskonały. I jak wtedy, jeśli tak myślisz, staniesz przed Chrystusem, który będzie sądził, albo jak On to powiedział, Jego Słowo osądzi. Jak staniesz wobec doskonałego Pana, kiedy może nie wprost, ale mówiłeś, że może wskrzeszać swój własny ogień i może zgrzać się przy innym ogniu niż ten, którym jest Chrystus Pan. Zniecanie innego ognia jest działaniem wbrew Słowu Bożemu i jest przeciwstawianiem się Bogu. Nie ma innej światłości poza Chrystusem. Są tylko ci, którzy zwodzą i którzy chcą mordować lud Boży. Chcą dokonać w stadzie Bożym masakry, żeby imię Boże nie było wywyższone. I czytamy, że w Nim było życie, a życie było światłością ludzi. W Nim, w Chrystusie. W Nim, który objawiał się przez wszystkie karty Biblii, który jest obecny wszędzie, kiedy są przełomowe wydarzenia dla Izraela, przy którym trzeba ściągnąć swoje buty, bo miejsce, na którym się przebywa, jest święte. Ale przed Chrystusem przyszedł człowiek, żeby dać świadectwo o Nim. Apostoł Jan o Janie Chrzcicielu w 5 rozdziale 35 wersetu pisze, cytując słowa Chrystusa: On był płonącą i święcącą lampą, a wy chcieliście do czasu radować się w Jego światłości. A w 1 rozdziale Ewangelii Jana czytaliśmy: Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. Przyszedł człowiek, który miał świadczyć o światłości, miał sprawić, by wszyscy uwierzyli. Chrystus nazywa go płonącą i świecącą lampą. Jakie było zadanie Jana Chrzciciela? Co on takiego zrobił w swoim zwiastowaniu, że był tą płonącą i świecącą lampą? Jan był szczególnym zwiastunem, Jan Chrzciciel przyjścia Chrystusa. Był on człowiekiem, który wzywał całą Jerozolimę, wzywał Izraela do upamiętania. Był on światłością, chociaż sam tą światłością nie był. Był lampą, bo został zapalony przez Pana. Był świecącą lampą, gdyż Bóg wiedział, jak długo będzie jego posługa trwała. Była to posługa upamiętania. Mówił on, że przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Był on głosem wołającym na pustyni: przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. Ale na czym polegała Jego posługa? Mówił on o grzechu. Wskazywał on na to, że Żydzi ówczesnych czasów, chociaż powoływali się, że są dziećmi abrahamowymi, że są uczestnikami przymierzy, nie żyli jak Abraham, że żyli w grzechach, konfrontował ludzi z trudną prawdą. Jesteście grzesznikami. Nie zasługujecie na nic innego poza tym, żebyście zostali osądzeni i zniszczeni przez Boga. Jan, chrzciciel, był głosicielem prawa. Był głosicielem tego, że Boża sprawiedliwość nie zadowala się niczym, co nie jest sprawiedliwe. Że Boża świętość wymaga od Bożego ludu, żeby ten był w pełni podporządkowany Bogu. On chrzcił ku upamiętaniu, ku temu, żeby ludzie publicznie wyznali swoje grzechy i pokazali, że mają problem. Mają problem z grzechem i nie są w stanie sami z tym problemem sobie poradzić. Bycie lampą na tej ziemi Jana Chrzciciela polegało na tym, żeby ludzie zrozumieli, że są grzesznikami. Dlatego był światłością, daną od Boga na pewien czas, żeby ludzie jeszcze bardziej, jeszcze mocniej wypatrywali Mesjasza, Chrystusa Pana, jako tego, który jest prawdziwą światłością, która nie tylko wskaże na problem grzechu, ale rozwiąże ten problem raz na zawsze. I musimy pamiętać o jednej ważnej prawdzie. Otóż nie ma prawdziwego nawrócenia, nie ma prawdziwego oświecenia bez świadomości tego, że jestem grzesznikiem, że potrzebuję Bożej łaski, potrzebuję Bożego miłosierdzia i nie jestem w stanie przynieść Mu jakikolwiek ogień i nie jestem w stanie chodzić w mojej światłości, w moich uczynkach, w moich postanowieniach i potrzebuję Bożej światłości, Bożego objawienia, Bożej czystości, Bożego oczyszczenia, Bożego ognia, a nie mojego. Potrzebuję, żeby Chrystus był złożony jako ofiara całopalna za mnie, a ja nic nie mogę dać. I dzisiaj Kościół, jeżeli ma zwiastować Słowo Boże, i ma wskazywać na Chrystusa jako jedyną światłość dla tego świata, jako tego, w którym jest życie, musi z jednej strony głosić to, co Jan Chrzciciel. Musi głosić prawo, musi głosić dekalog, musi uświadomić ludziom problem, ważki problem grzechu i wzywać do upamiętania. Do tego, żeby wyznać swój grzech, żałować swój grzech, chcieć odwrócić się od swojego grzechu i szukać odpowiedzi i pomocy u Boga. I trzeba jednoznacznie to mówić i temu służy dekalog, że człowieku, ty nie jesteś w stanie poradzić sobie ze swoim grzechem. Twój grzech cię zawsze zniewoli i zawsze z tobą wygra. I zawsze, kiedy będziesz przychodził o swoich siłach i na swoich zasadach przed Boży tron, zawsze zostaniesz uznany za niegodnego i nie zostaniesz dopuszczony do przebywania w Bożej obecności. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez Niego uwierzyli. W księdze zaś proroka Malachiasza w 3 rozdziale, w wersetach od 1 do 3, kiedy mamy o posłudze Jana Chrzciciela, ale też o posłudze Chrystusa, czytamy. Oto posyłam mego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem. I nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy szukacie. Posłaniec przymierza, którego wypragniecie. Oto przyjdzie, mówi Pan zastępów, lecz któż będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia? I kto się ostanie, gdy On się ukaże? Jest bowiem jak ogień złotnika i jak mydło foluszników i zasiądzie jako ten, który roztapia i oczyszcza srebro, oczyści synów Lewiego, oczyści ich jak złoto i srebro i będą składać Panu ofiarę w sprawiedliwości. Jan Chrzciciel był posłańcem. Był człowiekiem, który niejako z lampą szedł przed Panem, żeby wskazać Jego przyjście. Żeby wskazać, że za chwilę przyjdzie posłaniec przymierza, który będzie w swoim ogniu wytapiał synów Izraela, który będzie ich oczyszczał i który rzeczywiście oczyści kapłaństwo. I to kapłaństwo będzie czyste jak złoto i srebro i będzie to kapłaństwo, które oddaje Bogu cześć w sposób należyty, tak jak przystało na kapłanów. Jak? Jan Chrzciciel był takim małym Bożym kagankiem, który przyniósł wielkie ożywienie. Bóg go zapalił, Bóg go zgasił. Był tym, przez którego Bóg przyszedł do Izraela i pokazał: zobaczcie, jakimi jesteście grzesznikami. Zobaczcie, jak daleko odeszliście od przymierza ojców. Zobaczcie, w jakim jesteście strasznym położeniu. Zobaczcie, że potrzebujecie prawdziwej światłości, która was oczyści i która sprawi, że poznacie świętego, prawdziwego Boga. I wiemy, że ten mały kaganek nie podobał się ludziom. Nie podobał się królowi. Ten, który świadczył o grzechu. Ale też ten, który świadczył, że za chwilę za nim idzie o wiele większy, któremu on nawet nie jest w stanie, jak niewolnik, ściągnąć sandałów. Ten, który będzie rzeczywiście nie tylko chrzcił ku upamiętaniu, ale który będzie chrzcił w Duchu Świętym i przez to będą przemienione serca i umysły ludzi. I będzie wkładana w nich nowa pieśń chwały, chwały Bożej i oddawania Bogu czci w należyty sposób. I Kościół, który zapomina o roli Janowej, o roli głosiciela smutnej nowiny, o grzechu, o sądzie, nigdy nie będzie Kościołem, który naprawdę przyczynia się do upamiętania i do zbawienia ludzi. Nigdy nie będzie Kościołem, który jest w stanie zrodzić prawdziwie wierzących i prawdziwie żyjących w światłości Chrystusowej. Najpierw musi być prawo, które, jak pisze apostoł Paweł do Galatów, jest pedagogiem prowadzącym człowieka do Chrystusa. Jest tym, który pokazuje, nie jesteś światłością i nic z siebie nie jesteś w stanie zbudzić, żeby być tą światłością. Bo światłość jest tylko jedna. Nawet ty czy ja nie jesteśmy światłością. Światłością jest Chrystus. To On jest tym, który rozpalił w nas ogień wiary. To On jest tym, który podtrzymuje w nas światłość i On ją podtrzyma. I świecimy dzięki Niemu, dzięki Jego doskonałości, dzięki Jego świętości i dzięki temu jesteśmy ludem świętym, bo oczyszczonym i oświeconym przez Boga. Ludem, który nie zabłądzi na swojej drodze, bo przed nim idzie Boża światłość i prowadzi go ku wiecznemu życiu. Dlatego też czytaliśmy w wersecie 5. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. Światłość Chrystusa przychodzi często niespodziewanie do nas, kiedy jesteśmy w ciemności naszego grzechu. Ja mogę śmiało powiedzieć, że nie szukałem Boga. I tak naprawdę każdy człowiek winien powiedzieć, że nie on znalazł Boga, ale Bóg w swoim miłosierdziu znalazł Jego, oświecił Go i wskazał na Chrystusa. To Chrystus przychodzi do nas i On jest tą światłością, której ciemność tego świata, ciemność grzechu, ciemność buntu nie jest w stanie zgasić, nie jest w stanie sprawić, że w tym świetle chociażby będzie odrobina cienia. Jest ciekawe, że w pierwszej pieśni sługi Jahwe, pierwszej pieśni, która Izajasz dzięki Bogu nam przekazał, są słowa o tym, że Chrystus jest światłością. Że sługa Jahwe będzie światłością dla narodu. W Księdze Izajasza w 42 rozdziale, w wersecie 6 czytamy: Ja, Pan, wezwałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę, będę Cię strzegł i dam Cię jako przymierze dla ludu, jako światłość dla narodu. I co oznacza dla nas, zbawionych z pogan, że Chrystus jest przymierzem dla ludu, jest światłością dla narodów albo dla pogan, bo to jest to samo słowo w języku hebrajskim. Otóż oznacza to, że On przyszedł między innymi po to, żeby światłość Słowa Bożego zagościła w Twoim i moim życiu. Żeby ludzi z różnych narodów, języków, plemion oświecić i wprowadzić do cudownej światłości dzieci Bożych. Żeby wskazać tym, którzy żyli rzeczywiście w ciemności grzechu i buntu, żyli w pogańskich wierzeniach, nie znali Boga Jahwe, nie wiedzieli, że Bóg jest jeden, to, że są grzesznikami, ale On jest rozwiązaniem. Tak jak już to wcześniej czytaliśmy, żeby tych, którzy są w ciemności, oświecić, żeby im zajaśniała światłość. Była to jedna z wielu zapowiedzi włączenia do Izraela Bożego, do tego nowego, lepszego przymierza, ludzi z pogan. I nie na podstawie ich urodzenia, nie na podstawie ich uczynków, ale na podstawie Bożej łaski i Bożego objawienia. Na podstawie tego, że światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. I o tym świadczyło wielu. Na przykład Symeon, który był człowiekiem pobożnym i który oczekiwał pociechy Izraela. Kiedy zobaczył Chrystusa, Jezusa, małe dziecko przyniesione do świątyni. W Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale, w wersecie 25 do 32 czytamy, jak na to zareagował. A był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. I objawił mu Bóg przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. Przyszedł on, prowadzony przez Ducha Świętego do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecko, Jezusa, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, wtedy on, wziąwszy go na rękę, chwalił Boga i mówił: Teraz pozwalasz odejść Twemu słudze, Panie, w pokoju, według Twego słowa, gdyż oczy moje ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi, światłość na oświecenie pogan i chwałę Twego ludu Izraela. Chrystus, światłość na oświecenie pogan. Ten, który przyszedł, żebyś Ty i ja naprawdę żyli w światłości, żebyśmy zrozumieli, kim jest Bóg i kim my jesteśmy. I żebyśmy nie byli ludźmi bez nadziei, ale żebyśmy byli ludźmi pełnymi nadziei, wiedzącymi, dokąd zmierzają, i żyjącymi naprawdę w świetle Słowa Bożego. Gdyby nie Słowo Boże, nikt byś o Bogu nie wiedział, nie byłbyś w stanie rozróżnić, co jest dobre, a co złe. Byś był jak dziecko, które nie odróżnia lewej ręki od prawej. I można by nam wiele wtedy mówić o sprawiedliwości, o dekalogu, o przykazaniach, o Bogu, a i tak byśmy tego nie zrozumieli. Jako ci, którzy żyją w ciemności, w duchowej ślepocie i którzy nawet nie potrafią sobie wyobrazić, czym jest prawdziwa światłość. I że Chrystus jest światłością dla narodów, że On jest oświeceniem pogan, że On jest chwałą ludu Bożego Izraela, to powinno myślenie nam towarzyszyć każdego dnia. Za każdym razem, kiedy otwieramy Biblię, żeby czytać, powinno w moim sercu i w Twoim być dziękczynienie, że mamy dostęp do tego źródła światłości. Że mamy dostęp do niesamowitego miejsca, kiedy Bóg przemawia do nas i kiedy światło z nieba rzeczywiście nas oświeca. I Kościół jest Kościołem Słowa, jest Kościołem Światłości, ale jak już było mówione, jest też Kościołem, który jest lampą wskazującą na problem grzechu i na rozwiązanie w prawdziwej światłości, w pełni światłości, którą jest Chrystus Pan. Czytamy dalej. Ten, w 9 wersecie, był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Ten. Kto jest prawdziwą światłością? Prawdziwą światłością jest tylko Chrystus. On jest tym, który daje nam ze swojej światłości. To w Jego światłości żyjemy. I do tej światłości nic dodać nie możemy. On jest światłem. On jest życiem. On jest tym, przez którego jesteśmy w stanie wierzyć i właściwie żyć. I zobaczcie, żyjemy w czasach, kiedy dostęp do Biblii jest tak niesamowity, że nigdy wcześniej w historii nie było ludziom tak łatwo mieć, czytać i nawet rozważać Biblię. Nie było takiego okresu, że można było tak wybierać, mieć Biblię naprawdę na wyciągnięcie ręki. Jeszcze nawet w naszym kraju, jakieś 20 parę lat temu, było trudno, żeby kupić Biblię. Dzisiaj masz przekładów tyle, że człowiek stanie i nawet będzie się zastanawiał, co ma kupić. Ale czy naprawdę szanujemy to światło? Czy naprawdę doceniamy jego wartość? Czy naprawdę lud Boży lgnie do tej światłości i tej światłości się podporządkowuje? Z tego, co widzę, nie. Z tego, co widzę, wielu ludzi, którzy dzisiaj mówią, jestem Izraelem, jestem Kościołem, są w tym miejscu, w którym byli Izraelici, jak przyszedł do nich Jan Chrzciciel. W miejscu, kiedy powoływali się na przymierze, ale ich życie było zaprzeczeniem tego, że są tymi, którzy są dziedzicami duchowymi Abrahama, którzy są dziedzicami przymierzy, którzy są tymi, którzy pilnują Słowa Bożego, badają to Słowo i wypatrują, aż ta prawdziwa światłość Izraela, ale też światłość dla narodów pojawi się, żeby w tej światłości chodzić i żeby w tej światłości przebywać. I nie ma chyba straszniejszego okresu, jaki może się zdarzyć w historii Kościoła, niż okres, kiedy Kościół nie przestrzega i nie kocha Słowa Bożego. Kiedy światłość Słowa nie ma znaczenia, a ma znaczenie, czy coś się podoba światu, czy nie. Czy jest dla człowieka cielesnego do zaakceptowania, czy nie jest. Czy zgadza się z tym, co zostało wypracowane nawet przez ostatnie, powiedzmy, 17 stuleci, czy się nie zgadza. Tam, gdzie jest światłość, nie ma żadnego głosowania. Nie ma możliwości zgadzam się, nie zgadzam się, jestem za, jestem sprzeciw. Światłość wszystko pokazuje. I przy światłości nic ukryć się nie można. Podobnie jest ze Słowem Bożym. Dzisiaj często żyjemy w przeświadczeniu, że to nie jest doskonała światłość i możemy wiele rzeczy zmienić, przegłosować. I ja mam czasami wrażenie, że wiecie, łatwo jest komuś gdzieś zobaczyć u innych i powiedzieć, oni są demokratami. Oni to potrafią wszystko przegłosować, a później patrzę na siebie i myślę, ja mam podobnie, tylko że w innej kwestii. Ale tam, gdzie jest światłość, nie ma żadnej dyskusji. Każdy brak jest widoczny. Każda plama jest widoczna. Żaden brud się nie uchowa. Wszystko, co niedoskonałe, jest widoczne. I sąd, i potępienie, i zbawienie widoczne są tu na ziemi. Przez co? Przez stosunek do Słowa Bożego, do tej światłości, którą jest Chrystus. Czy jest akceptacja i garnięcie się do tej światłości, czy też jest odrzucenie i negacja? I mówię, nie, nie. To jest sprzeczne z wszystkim, w co ja wierzę, co ja lubię. I o tym Pan Jezus mówił Nikodemowi. Proszę, otwórzmy Ewangelię Jana na 3 rozdziale i przeczytajmy wersety od 16 do 21. Werset 16 jest chyba najbardziej znanym wersetem biblijnym we współczesnym ewangelikalnym świecie. Wersety poniżej już niekoniecznie. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. Ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne, że w Bogu są dokonane. Na czym polega potępienie? Pan Jezus mówi prosto. Na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światło. Na tym, że Słowo Boże jest łatwo dostępne, że można z Nim łatwo się skonfrontować, i nie stanowi to żadnego problemu. A ludzie tego nie chcą robić. Odrzucają tą światłość i próbują ustanawiać coś innego. Ktoś może w tym miejscu postawić uczynki, ktoś może w tym miejscu postawić charyzmaty, ktoś może postawić, że coś robimy, nie wiem, w uwielbieniu od 30, 40 czy 300 lat i musimy dalej to robić. A pytanie jest, czy tak jest w światłości Bożej? Czy tak jest w Słowie Bożym? Czy tak naucza nas Chrystus Pan? Czy to jest prawda? Bo Bóg rzeczywiście umiłował świat i dał nam życie przez światłość. Aby każdy, kto w Niego wierzy, każdy, kto wierzy w Chrystusa, w tą światłość, który przychodzi do tej światłości i ta światłość go zmienia, był zbawiony. I ten werset ludzie często biorą jako werset 16, że mówiący o powszechności zbawienia. Nie! Trudno o bardziej mylną interpretację. Ten werset mówi, że każdy, kto uwierzy, a wiemy, że wiara jest darem danym od Boga i nie jest możliwe, żeby bez woli Bożej ktokolwiek uwierzy. Kto uwierzy w Niego, nie będzie potępiony, a kto nie uwierzy, już jest potępiony. I wiara w Chrystusa jest widoczna wiara w Jego Słowo, podporządkowaniem się tego Słowu, przychodzeniem pod to Słowo. I kiedy to Słowo nas oświeca w jakimś aspekcie naszego życia, to nie zmieniamy Słowa, albo nie odchodzimy od światła, tylko zmieniamy siebie, zmieniamy swoje postępowanie, zmieniamy swoje życie, korygujemy się pod wpływem tego Słowa, bo chcemy czynić prawdę i żyć w prawdzie i chcemy prawdziwego, owocnego życia, bo wiemy, że w Nim jest życie, a życie jest światłością ludzi i że nie ma innej światłości. I tam, gdzie jest zwiastowane Słowo Boże w prawdzie, gdzie, jak mówili reformatorzy, z jednej strony kaznodzieja mówi o prawie, a z drugiej strony o łasce, mamy prawdziwe zwiastowanie Słowa Bożego i prawdziwy Kościół. Bo są to jakby dwie lampy, które zwracają nam uwagę z jednej strony na naszą grzeszną naturę, a z drugiej strony na światło Ewangelii, które skutecznie oświeca i w świetle Chrystusowym możemy chodzić, żyć i postępować. Sam Jezus o sobie w Ewangelii Jana w 12 rozdziale, w wersecie 46 mówił: ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności. I wiecie, nawet ten świat, kiedy mówi o niewiedzy albo o ignoranctwie kogoś, to mówi, że to jest człowiek ciemny, że nie jest oświecony. Mówi o wiekach średnich, mówi o ciemnogrodzie i wszędzie mówi o ciemności, jeżeli nie ma poznania właściwego, właściwego zrozumienia. I sami, kiedy mówimy o jakichś dziwnych teoriach i o dziwnych ludziach, to nie nazwiemy tego jasnością, tylko ciemnością. I czytanie Słowa Bożego i rozważanie Boga, który jest nam objawiony w tym Słowie, jest właśnie zbliżaniem się do tej światłości. Dlatego też to zawołanie Kościoła, że Kościół reformowany jest Kościołem ustawicznie reformującym się Słowem Bożym. Bo kiedy stajemy w świetle tego Słowa, w świetle Chrystusa, to widzimy konieczność zmiany. I najprawdopodobniej do końca życia tak będzie, że światłość Chrystusa w Słowie Bożym będzie nam pokazywała na różne aspekty naszego życia, które wymagają zmian. Bo po to jest światłość, żeby wyszło coś na wierzch i żeby to zostało poprawione. A jeśli kiedyś na tej ziemi bym uznał, że już jestem doskonały, to proszę przyjść wtedy i mnie napomnij, bo to będzie znaczyło, że jestem naprawdę w wielkim upadku, kiedy powiem, że nie potrzebuję światłości, nie potrzebuję się zmieniać, nie potrzebuję konfrontować swego myślenia, swego działania, swego życia ze Słowem Chrystusowym. Bo chrześcijanie są synami światłości i synami dnia, jak pisał chociażby apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale, w wersecie 5. Jesteśmy synami, dziećmi światłości. Bo tam, gdzie jest życie Chrystusowe, jest światłość. Tam, gdzie nie ma światłości Chrystusowej, jest śmierć. Jest wieczne cierpienie. Jest oddzielenie od Boga. A my nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Synowie nocy, synowie ciemności nienawidzą światłości, nienawidzą Słowa Bożego, nazywają to Słowo martwą literą, odrzucają to Słowo. Nie chcą Bożego porządku. Dlaczego? Bo nie ma w nich Bożego życia. Tam, gdzie jest Boże życie, widoczna jest światłość, widoczna jest zmiana. Widoczny jest proces wzrastania w Chrystusa, Jego naśladowania i przemiany człowieka, który jest człowiekiem światłości, który żyje w tej światłości. Jakub na przykład pisze o Bogu, że On jest Ojcem światłości i u Niego nie ma zmiany ani cienia zmienności. To znaczy, że nic z tego słowa się nie zmieni. On jest Ojcem światłości, On nie zmieni swojego zdania, On nie zmieni tego, co raz postanowił, lecz wiecznie to będzie trwało. A prorok Daniel, mówiąc o Bogu w 2 rozdziale swojej księgi, w wersetach od 20 do 22, zauważa: niech będzie błogosławione imię Boga na wieki wieków, bo mądrość i moc do Niego należą. On zmienia czasy i okresy, usuwa królów i ustanawia królów, daje mądrość mądrym, a wiedzę rozumnym. On objawia rzeczy głębokie i ukryte i wie, co jest w ciemności, a światło z Nim mieszka. Bóg, Ojciec i Syn Boży, światłość, którzy są jedno, razem ze sobą przebywają, razem mieszkają, i Chrystus, który Jego lud oświeca. Jego lud prowadzi, do Jego ludu przemawia, kiedy ten lud czyta Słowo Boże. Ale jest to też wezwanie do nas. Skoro jesteśmy ludźmi w światłości żyjącymi, skoro jesteśmy synami światłości, córkami światłości, skoro żyjemy za dnia, to Chrystus mówi w Ewangelii Mateusza, w wersetach 14 i 15, wy jesteście światłością świata. Bo jeśli Chrystus jest światłością, a my jesteśmy dzisiaj Jego ciałem obecnym tu na ziemi, to my jesteśmy światłością dla tego świata. Jesteśmy tymi, o których apostoł Paweł mówił, w Jego miejsce sprawujemy posługiwanie nasze. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. On jest światłością. Jan, Chrzciciel, był też tym, który świadczył o światłości i który oświecał drogę przed Chrystusem. Ale ty i ja jesteśmy dzisiaj pozostawioną na ziemi światłością Chrystusa. Co to znaczy? Jesteśmy światłością. Jesteśmy tak postawieni pośrodku ciemności, żebyśmy byli widoczni. Mamy oświecać mroki wszystkim, którzy wokół nas przebywają i więcej, nawet mówi Chrystus, nie możemy się ukryć. Kościół nie jest w stanie się ukryć. Jest widoczny, jest zauważalny. Jeśli ktoś żyje w ciemności, na pewno nie jeden raz tak mieliście, że nagle gdzieś w ciemności dostaliście snopem światła po oczach. To dla ciemności spotkanie ze światłością jest zawsze bolesne i nieprzyjemne. Fakt, że jesteśmy światłością świata, gdzie i Chrystus jest światłością świata, świadczy o jedności Kościoła z Chrystusem. O jedności misji, o jedności zadania i o tym, że Kościół ma być zakorzeniony w Słowie Bożym. Jesteśmy światłością świata, a więc świat musi przez nasze zwiastowanie, przez nasze życie, przez nasze słowa i przez nasze czyny po pierwsze zobaczyć swój problem z grzechem i musi też dowiedzieć się, że nie można samemu wzbudzić światłości. Nie można samemu jakiś iskier rozpalać, lecz jest to światłość, lampa zapalona przez Boga. I mamy być tymi, którzy mówią o prawie Bożym, mówią o naturze człowieka, która jest zupełnie upadła i która nic nie może Bogu przynieść. Mamy mówić o tragicznym położeniu człowieka i o rozwiązaniu w Jezusie Chrystusie. O tym, który jest światłością i dzięki któremu my jesteśmy światłością. Mamy pokazywać, że nie ma innego rozwiązania i nie ma innego źródła światłości niż Chrystus Pan. I że człowiek nigdzie nie znajdzie prawdziwej światłości poza Słowem Chrystusowym, poza Słowem Bożym. I że tylko Bóg może człowieka oświecić i wskazać właściwą drogę. Jest to wielkie wyzwanie, bo jeśli Chrystus jest światłością i ja jestem światłością, to znaczy, że mam chodzić w Chrystusie, to znaczy, że mam Jego naśladować, to znaczy, że mam być człowiekiem tej księgi, Biblii i że ona ma być wyznacznikiem mojego życia. I świadczy, że nie możemy się ukryć, tylko że zwiastowanie światłości ma być widoczne w domu, w szkole, w pracy, na uczelni i wszędzie mamy stanowić pewną różnicę. Purytanie w Anglii z zmienili bardzo Anglię, jej sposób myślenia, a nawet szanowania Dnia Pańskiego. W okresie, kiedy ich było najwięcej, nigdy nie przekraczali 10% społeczeństwa angielskiego. Ale mieli wielki wpływ na wielu ludzi, bo byli światłem, bo oświecali dla wielu narodów, bo pokazywali prawdy Słowa Bożego. I tak jak w domu widzimy, żeby wieczorem oświetlić dom, nie musimy mieć lamp na całej przestrzeni naszych sufitów, lecz wystarczy ileś tam lamp, 3, 4, żeby oświetlić pomieszczenie. Tak samo my powinniśmy oświetlać, wskazywać prawdę i być światłością dla ludzi, którzy mają z nami kontakt. I musimy też pamiętać, że nie zapala się świecy, jak mówi Pan Jezus, i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Że też nie powinniśmy tej naszej światłości kryć. Nie powinniśmy milczeć wtedy, kiedy trzeba zawierać zdanie. Nie powinniśmy obojętnie przechodzić wobec grzechu, jeśli go widzimy. Lecz mamy świecić wszystkim, którzy są koło nas. Dla jednych to będzie światło, którego nie zniosą i które będą chcieli zgasić. Dla innych to będzie światło, które może tylko skoryguje ich zachowanie i nie będą ponosili jakichś konsekwencji grzechu. Ale jeszcze będą inni, dla których to będzie światło, które doprowadzi ich pod krzyż Chrystusa. Jako tego, który jest jedyną światłością i tam znajdą życie. Tam znajdą prawdziwe życie i prawdziwa światłość, która pochodzi z nieba, Jezus Chrystus, oświeci ich. Oświeci i sprawi, że staną się też światłami. I my powinniśmy być tymi, od których wielu się odpali. Dzięki którym wielu zobaczy prawdę o Chrystusie. Tak jak tutaj czytamy. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości. Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Ja jestem osobiście bardzo wdzięczny, że Bóg w swojej łaskawości przyszedł ze światłem do mojego życia. Jestem bardzo wdzięczny za te ostatnie lata, trudne, kiedy Bóg wyprowadzał z różnych ciemnych zakamarków życia prawie kościelnego, żeby prowadzić też do prawdziwej światłości, do zrozumienia Jego praw. I myślę, że to nie jest koniec, że Pan dalej Jego światłość będzie mi pokazywała, co w moim wnętrzu należy zmienić, co należy zmienić w moim funkcjonowaniu, ale też, żeby mnie zachęcać, a może i nawet przymuszać, żebym też był światłością. Światłością dla wszystkich, którzy przy mnie stoją. I żeby moja postawa, moje słowa, moje gesty, moje czyny były światłością w ciemności. Z jednej strony, żeby pokazywały prawdę o stanie człowieka, a z drugiej strony, żeby wskazywały na Chrystusa jako ratunek. Dla mnie jest to wielkie wyzwanie. Bardzo wielkie wyzwanie, żeby pójść tą drogą światłości. Ale jesteśmy na tej drodze, Pan nas prowadzi. I prowadzeni przez tą światłość zajdziemy do naszej ziemi obiecanej, do naszej niebiańskiej ojczyzny, kiedy już nie będzie nocy, ale będzie tam jedynie światłość i bez światłości będziemy przebywać cały czas, jak przystało na dzieci światłości i dzieci dnia. Chcę, kochani, wezwać was, ale też siebie, ku temu, żebyśmy byli tą światłością każdego dnia i żeby nie szukać wymówek, dlaczego dzisiaj mogę schować się pod naczynie. W czytanym dzisiaj fragmencie był pokazany Jan Chrzciciel też. Drogo go kosztowało mówienie prawdy. Bardzo drogo. Mówienie prawdy o małżeństwie, mówienie prawdy o grzechach, mówienie prawdy o Bogu. I cena zawsze będzie największa. Będzie to kosztowało całego ciebie. Ale nie da się inaczej zaświadczyć o światłości, niż samemu żyć w Królestwie Światłości i być światłością dla innych. Amen.